Przejdźmy do kolejnego tematu. Relacja państwo-kościół w Polsce. Jak to jest? Czy nie pomieszało nam się trochę rozumienie i znaczenie funkcji? Ksiądz to duchowny udzielający sakramentów, a mam czasem wrażenie, że to polityk wygłaszający różne tezy. Albo wręcz odwrotnie, że polityk bawi się w księdza udzielający rad moralnych. Czy nie powinniśmy tego naprostować? Wyprostować.
Przykazał Pan bardzo takie skrajne postawy. Oczywiście jest odpowiednie miejsce dla Kościoła i odpowiednie miejsce dla życia politycznego, a dokładnie dla osób odpowiedzialnych za życie polityczne. I tutaj wracamy do zasad, które wypływają z Soboru Watykańskiego II, które zostały podkreślone także w konkordacie, jaki jest zawarty między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską. I w jakiejś mierze to ma swoje odzwierciedlenie także w prawie polskim. To znaczy, że Kościół i państwo to są dwie rzeczywistości wobec siebie autonomiczne, ale z drugiej strony są to rzeczywistości, które odkrywają, że są pewne płaszczyzny wspólnego dobra, gdzie jest nie tylko możliwe, ale nawet konieczne współdziałanie obydwóch tych rzeczywistości, Kościoła i państwa, dla dobra ludzi, dla dobra obywateli, którzy są jednocześnie ludźmi wierzącymi. I wie Pan, z jednej strony chcemy i żądamy od polityków, żeby w swoim życiu, w swojej działalności politycznej kierowali się zasadami zawartymi w społecznej nauce Kościoła, a z drugiej strony nieraz ma się wrażenie, że się ich odtrąca jako właśnie i przedstawia jako tych, którzy zajmują miejsce księdza w ich społecznościach i strukturach życia społecznego czy wprost politycznego. Trzeba bardzo uważać, jedni drudzy muszą uważać. Nie może świecki bawić się, człowiek, osoba świecka bawić się w księdza, ale to wcale nie znaczy, że osoba świecka nie ma mówić tam, gdzie jest, zwłaszcza tam, gdzie się stanowi prawo, o tym, że są pewne zasady moralne, według których to prawo ma być stanowione. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Z drugiej strony, oczywiście niedobrze jest, jeżeli jakiś kapłan staje się jakimś działaczem politycznym, używając ambony do tego rodzaju działalności, bo to przekracza jego kompetencje i w jakiejś mierze łamie także prawo Kościoła. Ale z drugiej strony nie można dopuścić do tego, żeby w Kościele nie poruszano w ramach nauczania, także w ramach głoszenia Słowa Bożego, żeby nie poruszano tego, co związane jest ze społeczną nauką Kościoła. Bo gdybyśmy z tego zrezygnowali jako Kościół, to w gruncie rzeczy rezygnujemy z naszego najbardziej podstawowego zadania, jakim jest głoszenie Ewangelii całemu światu, a z drugiej strony w nowych warunkach spełniania tego postulatu, o którym już mówiłem, pana ministra Konkola, żeby zamknąć Kościół do Zakrystii, czyli stworzyć taką przestrzeń zupełnie oddzieloną od świata i obojętną na to, co się w tym świecie dzieje. A my spotykamy się także na Eucharystii po to, żeby słuchając Bożego Słowa i umacniając się Eucharystią, wyjść do świata z przesłaniem Ewangelii, a w tym przesłaniu mieści się także sprawiedliwość społeczna. Troska drugiego człowieka, zwłaszcza o jego życie, to życie wprost, które zaczyna się od chwili poczęcia, ale także gdy chodzi o jego życie moralne.
Tutaj, jeżeli chodzi o obronienie przez Kościół rzeczy istotnych, myślę, że to, co już powiedzieliśmy, jakby podlegających przykazaniom Bożym, to ksiądz arcybiskup też spotkał się z zarzutami tego, że ambony wykorzystuje do celów, nie wiem, nazwałbym to politycznych, że staje się ksiądz ambasadorem dobrej zmiany, tak mówili publicyści.
No, z jednej strony daleko idące nadużycie, dlatego że ja w żadnej, o ile pamiętam dobrze, a chyba dobrze jeszcze pamiętam, co mówię i gdzie mówię, nie głosiłem pochwały jednej partii. Natomiast odwoływałem się do pewnych bardzo podstawowych wartości, związanych z życiem społecznym, narodowym. Jestem głęboko przekonany co do tego, że to, co głoszę, jest jakby, a przynajmniej staram się o to, żeby tak było, żeby to było przedłużenie nauczania postawy kardynała Chlonda, kardynała Wyszyńskiego, kardynała Wojtyły, a także tego świadectwa, które dał swoim życiem ksiądz arcybiskup Baraniak.
Czy, jeżeli mowa o tej relacji państwo-kościół, czy politycy rządzący ojczyzną powinni zastosować się na przykład do apelu papieża Franciszka o to, by żeby kraje przyjmowały uchodźców, i myślę tu o przyjęciu uchodźców do Polski?
Jest wiele wypowiedzi Ojca Świętego co do tego zagadnienia i nie można wszystkich sprowadzać wypowiedzi papieskich do tylko jednego stwierdzenia czy jednego sformułowania. Jest też takie, które padło przecież na Wawelu 2 lata temu wobec episkopatu polskiego, gdzie ten problem był poruszony i Ojciec Święty powiedział, że każde państwo musi działać w granicach swoich możliwości i swojej odpowiedzialności. Niedawno wypowiedział się także co do tego, że nie można przyjmować uchodźców po to, żeby tworzyć dla nich getta czy rodzaj obozów koncentracyjnych, z których nie mogliby wyjść. Chodziłoby o to, żeby ich tak przyjąć, żeby mogli oni, jeśli jest są ku temu możliwości, dobra wola, stawali się członkami tych społeczeństw, do których przybyli, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że zwłaszcza przy wielkich różnicach kulturowych nie jest to problem łatwy. A w ogóle, mówiąc o tych sprawach, najczęściej pomija się o tragediach dokonujących się w krajach, z których ci ludzie, uchodźcy, imigranci pochodzą. Tam jest przyczyna zła. I pomóc tym ludziom, to w moim przekonaniu pomóc właśnie w ich miejscu, zresztą do tego wzywają biskupi na przykład z Syrii, czy z Libanu, czy Iraku, którzy widzą ogromny egzodus chrześcijan z ziemi, która była chrześcijańska, w dużej mierze chrześcijańska przynajmniej, niemal od czasów apostolskich, a dzisiaj grozi po tylu tysiącleciach. Grozi sytuacja tego rodzaju, że już tam chrześcijanin nas nie spotka się ze świecą. Tam trzeba pomagać. I tam powinna być kierowana pomoc, i to wieloraka, także medyczna, gdy chodzi o szkolnictwo, gdy chodzi o możliwości odbudowy. Co będzie z krajami afrykańskimi, zwłaszcza krajami Sahelu, jak za kilka lat czy dziesięcioleci nie będzie już tam żadnego człowieka, bo wszyscy uciekną z tamtych krajów. No to trzeba patrzeć bardzo odpowiedzialnie, bardzo całościowo. I właśnie takie patrzenie sprawia, że nie można ulegać sloganom czy pewnej presji politycznej. Zresztą ci, którzy do niedawna jeszcze domagali się przyjmowania przez wszystkich w Europie odpowiedniego kontyngentu osób, zresztą to sformułowanie fatalne wprost, ale takimi się posługiwano, już ci od tych programów odstępują, widząc fiasko tych programów.
A jak patrzeć na sytuację w Polsce i na, nie wiem, czy można mówić o dwubiegunowości, podziale Polaków na zwolenników, przeciwników za stroną X, stroną Y? Czy Kościół może znów stanąć w roli mediatora i próbować połączyć te zwaśnione strony?
Tu myślę, że nie chodzi przede wszystkim o jakiegoś mediatora w rozumieniu pewnego mediatora politycznego, bo to byłoby wchodzenie, sądzę, w rzeczywistość polityki, źle rozumianej polityki, bo jest jeszcze dobrze rozumiana polityka, czyli zatroskanie o dobro wspólne. A zatroskanie o dobro wspólne domaga się przede wszystkim jednego, by uznać, że jest coś takiego jak dobro wspólne. A tym dobrem wspólnym dla nas wszystkich Polaków jest Rzeczpospolita Polska. Respublika Rzeczpospolita, czyli rzecz nasza wspólna. Że jest coś takiego, co jest najważniejszym, największym wspólnym dobrem dla wszystkich, niezależnie od podziałów politycznych czy różnego rodzaju opcji, które jakoś wynikają i są wpisane w istotę sporu demokratycznego, bo taki musi istnieć. Ale jeśli jest właśnie dobro wspólne, w sposób określony, zdefiniowane i dalej jest poczucie odpowiedzialności za to dobro wspólne. I jeżeli chcę na to dobro wspólne spojrzeć w prawdzie, z pewną pokorą, ale w prawdzie, to oczywiście od wszystkich stron dyskursu politycznego czy sporu politycznego domaga się to wielkiej pokory, odwagi w myśleniu, ale z drugiej strony nie ma innej drogi niż właśnie ocalenie Rzeczpospolitej. Natomiast jeżeli tworzy się spór, w którym nie widać, przynajmniej jedna strona nie chce dojrzeć, że jest coś takiego jak wspólne dobro i prowadzi politykę totalnej opozycji, to znaczy nie uznaje jakiegoś wspólnego świata wartości, to tutaj zaczynają się ogromne trudności. Także gdy chodzi o możliwość oddziaływania Kościoła, Kościół głosi Ewangelię, głosi wolność w imię prawdy. I trzeba to umieć przyjąć, ale jeśli się to z góry odrzuca, zaczynają się ogromne problemy. Oby nie powtórzyła się sytuacja Polski z drugiej połowy, z końca XVIII wieku, gdzie zdrajcy w imię obrony wolności odrzucili reformy, jakimi to reformami była Konstytucja 3 maja i broniąc klejnotu tejże wolności, jaką było liberum veto, sprowadzili na Polskę prawdziwe nieszczęścia. Potem się okazało, że część z nich to w ogóle byli przekupywani przez obce państwa i to spowodowało między innymi, że jak wiemy, podczas insurekcji kościuszkowskiej w Warszawie wieszano zdrajców.
A jak można odpowiedzieć na zarzuty, że Kościół jest zakładnikiem jednej albo drugiej partii politycznej, bo często na przykład mówi się tak o politykach, którzy w swoich wypowiedziach powołują się na wartości, które głosi, które wyjaśnia Kościół.
Ja bym chciał, żeby za tym powoływaniem się na naukę Kościoła, zwłaszcza społeczną naukę Kościoła, szło postępowanie według tej nauki Kościoła, bo jeśli by tak było, to nie mielibyśmy do czynienia z takim usiłowaniem bardzo przykrym, instrumentalnego, czy z próbami instrumentalnego wykorzystywania Kościoła dla swoich, nie tyle politycznych, ale wprost partyjnych celów, bo partyjniactwo jest najgorszą rzeczą, nie polityka, też właśnie to słowo polityka jest dzisiaj tak bardzo obciążone. Ale raz jeszcze powtarzam, że polityka dobrze rozumiana to jest troska o wspólne dobro i w tej mierze Kościół zawsze jest gotowy do takiego działania, aby dobro wspólne mogło odnosić sukces, by ono zwyciężało w świadomości ludzkiej i także w działaniach ludzi.
Ale wydaje mi się, że politycy różnych obozów chcą być blisko Kościoła, chcą dobrze żyć, mówiąc kolokwialnie, z Kościołem, bo w ich rozumieniu może się to przydać. Czyli czy to jednak nie przyda się już w tym negatywnym znaczeniu tego słowa Kościołowi i nie będzie jakimś kołem uwozu?
Wie pan, że takie tendencje są, to jest oczywisty fakt. I one były. To też jest fakt. Ja nie zapomnę, wie pan, kiedy dochodziło do wyborów 4 czerwca 1989 roku, od których zaczęła się ta przemiana w Polsce, a potem w Europie, jak wielu ludzi podczepiało się pod Kościół i zaraz potem, kiedy odnieśli sukces wprost polityczny, to zaczęli sobie z tego Kościoła kpić, a kiedy papież w 1991 roku podczas swojej pierwszej pielgrzymki już do Polski, powiedzmy nowej, wolnej, rodzącej się nowej, zaczął mówić o dekalogu, to właśnie ci ludzie, którzy wyjechali, zrobili karierę na Kościele, zaczęli mówić o papieżu, że był dobry na czasy walki z komuną, ale nie na czas demokracji, bo się w ogóle na demokracji nie zna. I co tutaj ma do powiedzenia, kiedy głosi wartości, pewne wartości obiektywne, obowiązujące wszystkich, łącznie z tym, żeby być posłusznym własnemu, dobrze uformowanemu sumieniu. Więc takie próby czysto instrumentalnego wykorzystania Kościoła są autentycznie próbami manipulacji. Kościół jest jakoś na to narażony, ale z drugiej strony, przynajmniej wtedy, wydawało się, że nawet jeśli miał co do niektórych ludzi pewne wątpliwości, to uważał, że i tak trzeba wspomagać ten wielki proces, który miał służyć końcowi PRL-u.
A dziś?
Dzisiaj zmagania są na pewno inne, natomiast niewątpliwie są ogromne zmagania o charakterze kulturowym. W świecie postprawdy, w świecie, który ogłasza się jako postchrześcijański, dąży się do prawdziwej destrukcji fundamentów Europy. I tu właściwie wracamy do początków naszej rozmowy. I trudno, żeby Kościół w tym momencie udawał, że nic się nie dzieje. Musi wołać, musi wskazywać na te najbardziej podstawowe zagrożenia. Być może jest to forma takiego głosu wołającego na puszczy, jak na kształt Jeremiasza, ale byłoby czymś złym, gdyby przestał być znakiem sprzeciwu dla takiego świata i gdyby w imię pewnej wygody czy koniunkturalizmu stał się rzeczywistością, która nie chce być głosem sumienia dla współczesnego świata, w tym także dla Polski. To musi przy tym trwać, że ten głos może być kiedyś nadużyty czy użyty w sposób czysto instrumentalny, no to należy jakoś do pewnego ryzyka, ale pozostają ciągle aktualne te słowa, które święty Paweł kierował do świętego Tymoteusza, swojego ucznia, że ma mówić w porę i nie w porę.
Zmieńmy nieco temat naszej rozmowy i przejdźmy do sytuacji powołaniowej w Polsce. Niektórzy mówią o spadku powołań, niektórzy wręcz o kryzysie. A jakie jest księdza zdanie na ten temat?
Spadek niewątpliwie jakiś jest. Czy jest kryzys, który można by nawet zamknąć słowem tąpnięcie? Nie wiem. Nie wiem, dlatego że trzeba spokojnie do tego podejść. Zobaczymy, ile nowych ludzi zgłosi się do seminariów zakonnych czy do furt klasztornych, także żeńskich. Te dane będziemy znali na początku jesieni. Dopiero wtedy będziemy mogli mówić, jak naprawdę ta rzeczywistość wygląda z góry. Nie chcielibyśmy określać to, co może oby było dla wielu takim bardzo pozytywnym zaskoczeniem. Wiem, że w niektórych seminariach pod tym względem nowych powołań jest dość krytycznie, ale też wiem, że są takie seminaria, w których niespodziewanie przyszło wielu nowych kandydatów. Zobaczymy.
Może zamiast patrzeć na liczby, warto postawić na jakość księży.
Problem jakości księży to jest problem ciągle aktualny i z wielką mocą podniesiony już od Soboru Trydenckiego, wtedy kiedy była ta wielka sytuacja kryzysowa związana z protestantyzmem. I te ciągłe refleksje dotyczące tego, jak powinien wyglądać model wychowania księdza, jego wykształcenia, to są właśnie te zatroskania tyczące jakości. I dobrze, że one są i niewątpliwie nigdy nie dość tego zatroskania, aby młody człowiek wychodzący z seminarium po otrzymaniu święceń był jak najbardziej głęboko formowanym sługą Chrystusa. Ale nie lekceważyłbym także problemu ilościowego, dlatego że wiemy, jak bardzo kryzys powołań oceny liczbowej dotknął negatywnie państwa czy narody w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, chociaż tam jest właśnie od jakiegoś czasu od nowa liczby powołań kapłańskich i że Kościół bez kapłanów nie może funkcjonować, oni są po prostu potrzebni. I niewątpliwie jedno i drugie jest ważne, żeby to byli dobrzy kapłani, a więc od strony jakościowej jak najlepsi, ale także żeby było ich jak najwięcej.
A może to jest kwestia tego, że młodzi dzisiaj nie potrafią się zdecydować, nie potrafią zaryzykować i wybrać swojej drogi. I nie mówię tutaj tylko kwestii powołania, ale chociażby wstępowania w sakramentalny związek małżeński.
Sakrament małżeństwa to jest także rodzaj powołania i życie w małżeństwie jest też powołaniem. Inaczej rozumianym, bo to chodzi o inny styl życia, ale to też jest coś, czym obdarza Pan Bóg młodego człowieka, kobietę, mężczyznę.
Ta granica też się przesuwa.
Jest ucieczka od wolności w postaci ucieczki od odpowiedzialności. W innym kontekście wraca tytuł słynnej książki Fromma, Ucieczka od wolności. A wolność ze sobą niesie pewien trud, pewnej decyzji, którą się podejmuje i za którą tę decyzję chce się być odpowiedzialnym, nieść cały jej ciężar. A ponieważ współczesna kultura chce, żebyśmy byli jednymi wielkimi dziećmi, taki model ludycznego społeczeństwa, gdzie liczą się tylko doraźne impulsy, zwłaszcza o charakterze hedonistycznym, przyjemnościowym, to trudno oczywiście wtedy mówić o tym, żeby wziąć na serio swoje życie, a także odpowiedzialność za życie drugiej osoby. Myślę tutaj o małżeństwie, a potem i rodzinie. Tak samo jak trudno podjąć młodemu człowiekowi podjęcie odpowiedzialności za swoje życie i za Kościół, któremu chce się służyć, służąc Panu Jezusowi, odpowiadając na Jego wołanie. Więc jest ucieczka od tego, no ale te społeczeństwa stają się społecznościami wielkich dzieci, dorosłych dzieci, które łatwo z jednej strony poddają się wszelkiej manipulacji, a z drugiej strony odczuwając pustkę wewnętrzną, bo oczywiście, że z tym się wiąże wewnętrzna pustka, to uciekają w świat alkoholu, narkotyków, dopalaczy, seksualizmu, to wszystko, co w gruncie rzeczy niszczy strukturę duchową człowieka.